Rozdział 12. Antarktyka zaczyna się tutaj. Jestem gotowa, oznajmiła Piper Hill, zamykając oczy. Siedziała na podłodze w luźnej aproksymacji pozycji lotosu. Dotknij lewą dłonią kołdry. 8 cienkich kabli sięgało od gniazd za uszami Piper do instrumentu, który ułożyła na opalonych udach. Otulona białym, frotowym szlafrokiem Angie siedziała na brzegu łóżka naprzeciw techniczki. Czarny zestaw testujący obejmował jej czoło jak uniesiona opaska na oczy. Wykonała polecenie, przesuwając lekko czubkami palców po surowym jedwabiu i płótnie zmiętej pościeli. Dobrze, powiedziała Piper, bardziej do siebie niż do Angie. Dotknęła czegoś na aparacie. Jeszcze raz. Angie poczuła, jak gęstnieje splot pod palcami. Jeszcze. Kolejna poprawka. Tym razem mogła już wyczuć pojedyncze włókna, odróżnić jedwab od płótna. Jeszcze. Nerwy jęknęły, kiedy nagimi palcami przejechała po stalowych opiłkach tłuczonym szkle. Optimum. Piper otworzyła niebieskie oczy. Z rękawa kimona wyjęła maleńką fiolkę z kości słoniowej, odkorkowała i podała Angie. Angie przymknęła oczy i powąchała ostrożnie. Nic. Jeszcze raz. Roślinny zapach? Fiołki? Jeszcze. Zakręciło jej się w głowie od mdlącego odoru cieplarni. Układ olfaktoryczny wzmocniony, oświadczyła Piper, kiedy duszący zapach się rozpłynął. Nie zauważyłam, otworzyła oczy. Piper podawała jej mały krążek białego papieru. Byle to nie była ryba. Angie westchnęła i polizała czubek palca. Dotknęła papieru i podniosła palec do ust. Jeden z testów Piper obrzydził jej kiedyś ryby na miesiąc. To nie ryba, Piper uśmiechnęła się. Włosy ścinała krótko, jak obcisły hełm, który podkreślał grafitowe lśnienie wszczepionych za uszami gniazd. Krzemowa święta Joanna, nazywał ją Porfir. Prawdziwą namiętnością Piper była jej praca. Jako osobistego technika Angie, podobno najlepszego fachowca netu. Karmel. Kto jeszcze tu przyleciał, Piper? Zakończywszy regulację, Piper chowała swoją aparaturę do nylonowego futrału. Przed godziną Angie usłyszała lądujący śmigłowiec. Potem śmiechy, kroki na tarasie. Sen odpłynął. Zrezygnowała ze zwykłej próby analizy tego, co zaszło, kiedy spała. Jeśli można to nazwać spaniem. Cudze wspomnienia wlewały się, wypełniały ją, potem spływały na poziomy, do których nie mogła dosięgnąć, zostawiając tylko powidoki. Rebel, odparła Piper. Lomas, Heikman, Ng, Porfir, Pope. A Robin? Nie. Ciągłość, rzuciła spod prysznica. Dzień dobry, Angie. Wrzeciono Freeside. Do kogo należy? Obecni właściciele, spółka Juliana Group i Caribana Orbital, zmienili nazwę na Mystic 2. Kto był właścicielem, kiedy Telly tam nagrywała? Tessier Ashpool S.A. Chcę się dowiedzieć czegoś o klanie Tessier Ashpool. Antarktyka zaczyna się tutaj. Przez mgłę pary spojrzała na biały pierścień głośnika. Co powiedziałeś? Antarktyka zaczyna się tutaj. To dwugodzinne wideo, program Hansa Beckera o rodzinie Tessier Ashpool. Masz go? Oczywiście. Niedawno prosił o niego David Pope. Zrobił na nim wrażenie. Naprawdę? Jak niedawno? W poniedziałek. Obejrzę to dzisiaj wieczorem. Oczywiście. Czy to wszystko? Tak. Do usłyszenia, Angie. David Pope. Jej reżyser. Porfir mówił, co opowiada o niej Robin, że słyszy głosy. Czy powiedział Pope'owi? Dotknęła ceramicznej płytki i strumień wody stał się cieplejszy. Dlaczego Pope zainteresował się rodziną Tessier Ashpool? Dotknęła znowu i wstrzymała oddech pod igłami lodowatej nagle wody. Ze środka na zewnątrz, z zewnątrz do środka, kształty tego innego pejzażu zbliżające się szybko, zbyt szybko. Stanęła w drzwiach salonu. Porfir opierał się o parapet. Wojownik Masajów w czarnej, jedwabnej krepie i czarnym, skórzanym sarongu. Pozostali powitali ją okrzykami. Porfir obejrzał się i uśmiechnął. Zaskoczyłaś nas, oświadczył rozparty na jasnej sofie Rick Rebel. Zajmował się efektami i montażem. Hilton sądził, że urządzisz sobie dłuższe wakacje. Ściągnęli nas z całego świata, skarbie, dodał Kelly Hickman. Byłem w Bremie, a Pope siedział nad studnią w trybie artystycznym. Prawda, Davidzie? Obejrzał się na reżysera. Pope siedział okrakiem na krześle w stylu Ludwika XVI, krzyżując ręce na delikatnym oparciu. Uśmiechnął się ze znużeniem. Ciemne, zwichrzone włosy ponad wąską twarzą. Kiedy plan zdjęć Angie na to pozwalał, kręcił programy dokumentalne dla Net Nauka. Wkrótce po zawarciu kontraktu Angie wystąpiła anonimowo w jednym z jego minimalistycznych nagrań artystycznych. Nieskończonej przechadzce przez wydmy poplamionego różowego atłasu pod kutym ze stali niebem. 3 miesiące później, kiedy znalazła się już na ostro wznoszącym łuku kariery, piracka wersja taśmy stała się klasyką undergroundu. Karen Lomas, która robiła Angie dokrętki, uśmiechnęła się do niej ze swego miejsca po lewej stronie Pope'a. Po prawej Kelly Hickman, garderobiany, siedział na wyblakłej podłodze obok Briana Ng, pomocnika i ucznia Piper. No cóż, powiedziała Angie, wróciłam. Przepraszam, że musiałam was odstawić, ale trzeba to było załatwić. Milczenie. Ciche skrzypienie złoconych krzeseł. Brian Ng odchrząknął. Cieszymy się, że już po wszystkim, oznajmiła Piper, stając w drzwiach kuchni z dwoma kubkami kawy w dłoniach. Znowu zagadali chórem, tym razem z pewnym skrępowaniem, potem roześmiali się. Gdzie Robin? Spytała Angie. Mistach Lanier jest w Londynie, odpowiedział Porfir, wspierając dłonie na okrytych skórą biodrach. Oczekujemy go lada godzina, dodał Oscar Pope. Wstał i wziął od Piper kawę. Co robiłeś na orbicie, Davidzie? Zainteresowała się Angie, biorąc drugi kubek. Szukałem samotników. Samotności? Samotników, pustelników. Angie, Hickman podrywał się na nogi. Musisz obejrzeć ten atłasowy komplet koktajlowy, który w zeszłym tygodniu wymyślił Devik. I jeszcze kostium kąpielowy na kamury. Oczywiście, Kelly, tylko... Ale Pope już się odwrócił i powiedział coś do Rebela. No już, Hickman promieniał entuzjazmem. Chodź, przymierzymy. Prawie cały dzień Pope spędził z Piper, Karen Lomas i Rebelem, omawiając wyniki regulacji i nie mające końca drobne szczegóły tego, co nazywali reinsercją Angie. Po lunchu Brian Ng poleciał z nią na badania wykonane w prywatnej klinice w wykładanym lustrami bloku przy Beverly Boulevard. Przez krótką chwilę siedziała w pełnej donniczkowych kwiatów poczekalni. Z pewnością kwestia rytuału, jak gdyby wizyta u lekarza niewymagająca oczekiwania mogła się wydać niepełna, nieautentyczna. Angie zaczęła się zastanawiać, jak wiele razy przedtem, dlaczego tajemnicze dziedzictwo ojca, vive, wykreślone w jej umyśle, nie zostały wykryte w tej, a nie żadnej innej klinice. Jej ojciec, Christopher Mitchell, kierował projektem hybryd, który zagwarantował Mass Biolabs praktyczny monopol na produkcję biochipów. Turner, człowiek, który zabrał ją do Nowego Jorku, dał jej coś w rodzaju dossier ojca. Biosoft, skomplikowany przez SI z ochrony Masa. 4 razy w ciągu 4 lat sięgała do dossier. Wreszcie pewnej pijackiej nocy w Grecji po awanturze z Bobim wyrzuciła Biosoft z pokładu jachtu irlandzkiego przemysłowca. Nie pamiętała już, co wywołało kłótnie, ale nie zapomniała wrażenia jednocześnie żalu i ulgi, gdy krótka, gruba igła pamięci uderzyła o wodę. Być może ojciec tak zaprojektował swoje dzieło, by było niewidzialne dla skanerów neurotechników. Bobby miał własną teorię i podejrzewała, że wiele bliższą prawdy. Być może Legba i Joa, mający według Beavera niemal nieograniczony dostęp do matrycy cyberprzestrzeni, potrafił przekształcić strumień danych płynących do skanerów i uczynić Vive przezroczystymi. W końcu to Legba dyrygował jej debiutem w mediach i dalszą karierą, która przyćmiła gwiazdę netu lśniącą przez 15 lat. Telly Isham. Ale wiele już czasu minęło, odkąd dosiadał jej Ioa. A teraz, jak stwierdziła Brigitte, Vive zostały wykreślone na nowo. Hilton kazał ciągłości przygotować materiał dla prasy, powiadomił Ng w poczekalni. Tak? Informacja o twojej decyzji wyjazdu na Jamajkę podziw dla metod stosowanych w ich klinice, zagrożenie narkotykami, twoja radość z powrotu do pracy, wdzięczność dla publiczności, zdjęcia z Malibu. Ciągłość potrafił wygenerować obrazy Angie i animować je szablonami z jej stymów. Kiedy je oglądała, przeżywała łagodny i dość przyjemny zawrót głowy. Była to jedna z nielicznych okazji, kiedy mogła bezpośrednio odebrać fakt własnej sławy. Za ścianą liści zadźwięczał gong. Kiedy wróciła z miasta, zauważyła, że kucharze szykują na tarasie barbecue. Leżała na sofie pod Valmierem i słuchała szumu fal. W kuchni Piper opowiadała Pipe'owi o wynikach badań. Właściwie niepotrzebnie. Dostała świadectwo idealnego zdrowia, ale Pope i Piper lubili szczegóły. Kiedy Piper i Rabel w swetrach wyszli na taras i grzali dłonie nad ogniem, Angie znalazła się w salonie sam na sam z reżyserem. Davidzie, zacząłeś mi tłumaczyć, co robiłeś na górze. Szukałem takich, co nie lubią towarzystwa. Przeczesał palcami zwichrzone włosy. Wzięło się to z czegoś, co chciałem zrobić w zeszłym roku. Z intencjonalnych społeczności w Afryce. Niestety, kiedy już byłem na miejscu, przekonałem się, że to nie takie proste. Jeśli już ktoś zaszedł tak daleko, by żyć samotnie na orbicie, to na ogół woli, żeby tak już zostało. Sam nagrywałeś? Wywiady? Nie. Chciałem znaleźć takich ludzi i namówić ich, żeby sami rejestrowali swoje sekwencje. Udało się? Nie, ale sporo słyszałem. Świetne historie. Pilot holownika twierdzi, że w zakonserwowanej japońskiej fabryce prochów mieszkają zdziczałe dzieci. Tam w górze powstają całkiem nowe apokryfy. Statki widm, zaginione miasta. Właściwie to smutne, jeśli się chwilę zastanowić. Rozumiesz, wszystko to tkwi tam zablokowane na orbitach. Wszystko jest tworem ludzi, znane, posiadane, umieszczone na mapach. To jakby patrzeć na mity rodzące się na parkingu. Ale ludzie chyba tego potrzebują, nie sądzisz? Tak, odparła myśląc o Legbie, o Maman Brigitte, tysiącu świec. Ale żałuję, podjął, że nie zdołałem dotrzeć do Lady Jane. Zadziwiająca historia, czysty gotyk. Lady Jane? Tessier Ashpool. Jej rodzina zbudowała wrzeciono Freeside. Pionierze orbity. Ciągłość ma świetne wideo. Podobno zabiła własnego ojca, jest ostatnią z rodu. Pieniądze skończyły się wiele lat temu. Sprzedała wszystko, a swoją rezydencję kazała odciąć od czubka wrzeciona i odholować na nową orbitę. Siedziała na sofie obejmując dłońmi kolana. Pot ściekał jej po żebrach. Znasz tę historię? Nie. Jest interesująca sama w sobie, ponieważ dowodzi, jak sprawni byli w ukrywaniu się. Wykorzystywali pieniądze, żeby zniknąć ze sceny. Matką była Tessier, ojcem Ashpool. Zbudowali Freeside, kiedy nie istniało jeszcze nic podobnego. Przy okazji fantastycznie się wzbogacili. Kiedy zmarł Ashpool, byli chyba na drugim miejscu za Wirekiem z niewielką stratą. I oczywiście strasznie zdziwaczeli. Hurtowo klonowali swoje dzieci. Co to okropne. I chciałeś, próbowałeś się odnaleźć? Pytałem o nią. Ciągłość znalazł mi wideo Beckera. A jej orbita jest w Atlasach, ale nie warto tam przecież zaglądać bez zaproszenia, prawda? A potem Hilton zadzwonił, żebym wracał do pracy. Dobrze się czujesz? Tak, ja chyba pójdę się przebrać. Włożę coś cieplejszego. Kiedy już zjedli i podano kawę, przeprosiła, życząc im dobrej nocy. Porfir odprowadził ją do schodów. Przez cały czas trzymał się blisko, jakby wyczuwał jej nowy niepokój. Nie, pomyślała. Nie nowy. Stary. Od początku, teraz i zawsze. Wszystko to, od czego odgrodził ją narkotyk. Panienka, uważa, powiedział tak cicho, by inni nie usłyszeli. Wszystko w porządku, zapewniła go. Za dużo ludzi, jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Stał jeszcze przez chwilę i spoglądał na nią. Blask gasnącego ognia jarzył się na jego elegancko rzeźbionej, delikatnie nieludzkiej czaszce, dopóki nie odwróciła się i nie ruszyła na górę. Godzinę później usłyszała warkot śmigłowca, który przyleciał ich zabrać. Dom, rzuciła, obejrzę teraz wideo od ciągłości. Ekran ścienny zsunął się na miejsce. Otworzyła drzwi sypialni i przez chwilę stała u szczytu schodów, nasłuchując odgłosów pustego domu. Fale, szum zmywarki, wiatr uderzający w okna na taras. Odwróciła się do ekranu i drgnęła na widok twarzy w ziarnistym ujęciu stopklatki. ptasie brwi wygięte nad ciemnymi oczami, wysokie i delikatne kości policzkowe, szerokie stanowcze usta. Obraz rozrastał się jednostajnie. W ciemności oka, czarny ekran, biały punkt, coraz większy, dłuższy, stający się zaostrzonym wrzecionem Freeside. Pojawiły się niemieckie napisy. Hans Becker, zaczął Dom, recytując informacje z biblioteki netu. Austriacki wideoartysta, którego znakiem firmowym jest obsesyjna analiza sztywno ograniczonych obszarów informacji wizualnej. Podejście Beckera zmienia się od klasycznego montażu do technik zapożyczonych ze szpiegostwa przemysłowego, fotografii astronomicznych i kinoarcheologii. Antarktyka zaczyna się tutaj, studium wizerunków rodziny Tessier-Ashpool. Należy do jego szczytowych osiągnięć. Patologicznie niechętny medium klan przemysłowy, działający z całkowitego odosobnienia swej orbitalnej siedziby, stanowił niezwykłe wyzwanie. W chwili, gdy zniknął ostatni napis, cały ekran wypełniło białe wrzeciono. Na środek wsunęła się fotografia. Zdjęcie młodej kobiety w luźnej ciemnej sukni na zamglonym tle. Marie-France Tessier, Maroko. Nie była to twarz z ujęcia początkowego, twarz z niechcianych wspomnień. Jednakże zdawała się jej obietnicą, jakby pod powierzchnią ukrył się larwalny wizerunek. Ścieżka dźwiękowa splatała atonalne włókna poprzez warstwy zakłóceń i niewyraźnych głosów. Zdjęcie Marie-France ustąpiło oficjalnemu czarno-białemu portretowi młodego człowieka w sztywnym, szerokim kołnierzyku. Była to przystojna twarz o pięknych proporcjach, ale wydawała się twarda, a z oczu wyzierała nieskończona nuda. John Harness Ashpool, Oxford. Tak pomyślała. Spotkałam pana wiele razy. Znam pańską historię, chociaż nie pozwalają mi jej dotykać. Ale nie wydaje mi się, żebym pana lubiła. Prawda, panie Ashpool?